Zone Kultury.
Magdalena Zbyl-Wiśniewska, witam w Regionach Kultury na antenie Radio Kraków Kultura. Dziś o miejscowości, która znajduje się gdzieś w Małopolsce, w okolicach Tarnowa. Jej nazwa to Odchylice. Tam właśnie Krystian Janik umieścił akcję swojej najnowszej powieści o przewrotnym tytule Tu nie ma nic. Ale proszę nie szukać tej miejscowości. Na mapie jej nie znajdziecie, ponieważ to miejscowość fikcyjna. Za kilka minut przywitamy autora.
Regiony kultury.
Regiony kultury, witam po przerwie. Moim gościem jest dziś Krystian Janik, prozaik, felietonista, dziennikarz mieszkający w Tarnowie. Dzień dobry, Krystianie.
Dzień dobry.
Spotykamy się w związku z wydaniem twojej drugiej książki. Tu nie ma nic, ale mogę państwa zapewnić, że jest znacznie więcej niż mogłoby się wydawać. Wspomniałam przed przerwą o Odchylicach. Miejscowość jest fikcyjna, ale rymuje się z nazwą pewnej podtarnowskiej miejscowości. Czy to przypadek?
Czy to przypadek? Myślę, że nie przypadek. Odchylice są położone między Zgłobicami, z którymi się rymują, a Zbylitowską Górą. Więc jeśli weźmiemy pod uwagę region, w jakim ta miejscowość Odchylice jest położona, to chyba nie jest to przypadek.
Co to za miejscowość?
Jest to miejscowość, w której czas się zatrzymał, w której ludzie żyją własnym życiem. Ich życie wyznaczają morza wypitej wódki i piwa, a także kolejne imprezy sportowe, Mistrzostwa Europy w piłce nożnej lub Mistrzostwa Świata w piłce nożnej.
Rzeczywiście alkohol jest obecny na niemal każdej karcie tej książki. Bardzo dużo jest także o typowo polskiej miłości do piłki nożnej. Ale to wcale nie jest wspólnym mianownikiem dla bohaterów tej książki. Raczej powiedziałabym, że to otępienie jest wspólnym mianownikiem. Czy zgodziłbyś się z tym?
Zgodziłbym się. Jest to otępienie. Otępienie oczywiście alkoholowe, ale też otępienie spowodowane sytuacją ludzi mieszkających w tej małej miejscowości, którzy jednak w pewien sposób z tej miejscowości chcieliby się wyrwać, ale im to niestety nie wychodzi.
Czyli wszyscy pozostają w Odchylicach. Odchylice, miejsce zamknięte i zaklęte.
Tak, pozostają w Odchylicach, a jeśli uda im się wyjechać z tych Odchylic na dzień, dwa, może na godzinę, to i tak do tych Odchylic później wracają.
I oczywiście wspomnijmy o tym, że za każdym razem ten wyjazd jest wielkim wydarzeniem. Takim wydarzeniem, które zobowiązuje i wymaga odświętnej koszuli.
Dokładnie, odświętnej koszuli, żelu na włosach i ćwiartki w kieszeni.
Porozmawiajmy trochę o bohaterach. Mamy Jadzie, mamy jej męża Wieśka, ich dzieci, mamy też młodych mężczyzn, Tomka, Jacka i Pawła. No i oczywiście mamy złośliwego sąsiada. Skąd się wzięły te postaci? Pytam tutaj o twoje inspiracje. Czy część z nich jest prawdziwa?
Na pewno część tych postaci jest prawdziwa, aczkolwiek główni bohaterowie, czyli wspominana przez ciebie Jadwiga i wspominany przez ciebie Wiesław, są jakby taką syntezą wielu tych wieśków zamieszkujących takie małe miejscowości i wielu takich kobiet, które też zamieszkują takie miejscowości i ich problemów. Myślę, że w tych dwóch postaciach zebrałem wszystkie problemy małych, podtarnowskich i może nie tylko podtarnowskich miejscowości.
To pokolenie 40-latków, ale mamy też pokolenie 20-latków, zupełnie inne, z zupełnie innymi, ale w sumie bardzo podobnymi problemami.
To jest nawet pokolenie 50-paru latków. Jadwiga jest po 50, Wiesiek chyba dobija 60. Ale tak, jak wspominasz, mamy pokolenie 20-latków, młodych mężczyzn tutaj i też kobiet. Mamy jedną dziewczynę, która się pojawia w tej książce. I ci młodzi bohaterowie nie widzą perspektyw związanych ze swoim miejscem zamieszkania, czyli z Odchylicami. I próbują się z tych Odchylic wyrwać, ale przy okazji powielają błędy poprzednich pokoleń. Czyli piją na umór, rozmarzą o tym, żeby z tej miejscowości, jak wspominałem, uciec. I oczywiście oglądają mecze piłki nożnej i oczekują wielkiego sukcesu polskiej prezentacji, który niestety nie przychodzi.
Czy wszyscy chcą kochać? W tej książce?
Myślę, że możemy powiedzieć, że wszyscy w tej książce chcą kochać, każdy na swój sposób i każdemu to nie wychodzi. Dla każdego ta miłość jest czymś innym. Dla Jadwigi miłość jest wspomnieniem, dla Wiesława również, z tym, że Jadwiga nie ma już żadnych oczekiwań.
A ja mam wrażenie, że Wiesiek to już nie pamięta.
Wiesiek nie pamięta, Wiesiek wypija tak dużo alkoholu, że on zapomniał. Zapomniał o tym, że jeszcze można kochać, zapomniał o tym, że można kochać konkretną osobę i zapomniał o tym, że wszystkie jego błędy powielają również jego dzieci, zwłaszcza syn Dominik, który w ojca jest zapaczony i który od ojca uczył się pić i przeklinać, bo razem oglądali filmy z Bogusławem Lindą.
I niestety ta nauka obejmowała także agresję wobec matki.
Tak, Dominik napaczył się, mówiąc językiem tej powieści, jak jego ojciec bije matkę. Widział też, jak robi to sąsiad, a ojciec nie reaguje, więc wydaje mu się, że również ma przyzwolenie na bicie matki. Póki co na bicie matki, ale pewnie w przyszłości może zaowocować to biciem innych kobiet. Jeśli oczywiście jakaś kobieta zechce tego młodego dżentelmena.
Wszyscy ci bohaterowie są w cudzysłowie zdeformowani, nieco patologiczni, ale muszę przyznać, że jako czytelnik czuję do nich sympatię. Czy ty lubisz wszystkich swoich bohaterów?
Jasne, lubię tych bohaterów, pomimo że popełniają błędy, pomimo że zachowują się momentami skandalicznie. Głównie mówię tutaj o nadużywaniu alkoholu, czy właśnie stosowaniu przemocy wobec kobiet. Ale nie są to bohaterowie jednoznaczni. Da się ich naprawdę polubić. Mają kilka cech, które sprawiają, że naprawdę można poznać ich historię od strony zupełnie innej niż tylko alkoholowa i związana z przemocą.
Jest tam pewna postać, która, powiedziałabym, trochę nie przystaje do tej opowieści, czyli postać Jacka. Zapytam wprost, nie będziemy się bawić w tej rozmowie. Czy Jacek to alter ego autora?
W pewnym sensie tak. Jacek jest moim alter ego, słucha dokładnie tej samej muzyki, której ja słucham, chodzi dokładnie w takiej samej koszulce, w jakiej ja chodzę. Ma podobne marzenia, jakie kiedyś i ja miałem. I chyba jest właśnie taką postacią, która nie do końca pasuje do tej rzeczywistości, ponieważ potrafi myśleć racjonalnie, aczkolwiek...
Ale jest bierny.
Jest bierny, nie robi w zasadzie nic, żeby pomóc tym ludziom, żeby pomóc nawet swojemu koledze Tomkowi Gawronowi, który nie ma nic wspólnego z reżyserem teatralnym Tomkiem Gawronem, którego serdecznie oczywiście pozdrawiam. Po prostu Jacek obserwuje i opowiada czytelnikom o tym, co widzi.
Przeczytałam twoją książkę bardzo szybko i muszę przyznać, że jestem zaskoczona, ponieważ nie spodziewałam się, że przyjdzie ci aż tak łatwo zerwanie z pierwszą powieścią. Mam na myśli Pomstę, czyli opowieść z dziejów miasta Tarnowa, kryminał w języku staropolskim. W przypadku Tu nie ma nic, także mamy do czynienia z pewnego rodzaju stylizacją językową, ale no zupełnie, zupełnie inną.
Pomiędzy Pomstą a Tu nie ma nic jest 300 lat różnicy i w fabule. I 4 lata różnicy w pisaniu tych dwóch książek. Pomstę napisałem dawno temu, została wydana w 2018 roku.
I bardzo dobrze przyjęta.
I chyba bardzo dobrze przyjęta. Wydaje mi się, że nie było trudno powrócić ten styl, ponieważ nie używałem już później tego stylu. Napisałem wprawdzie kilka opowiadań publikowanych w czasopismach, ale nie były tak duże jak ta książka. Z kolei Tu nie ma nic również jest pewną wariacją językową. Ten język jest bardzo mocno przerysowany. No umówmy się, ludzie w małych miejscowościach, czy podtarnowskich, czy niekoniecznie podtarnowskich, raczej tak nie mówią. Można byłoby tu znaleźć nawet kilka wywodów intelektualnych, jeśli mielibyśmy zagłębić się w to mocniej. Szczególnie w przypadku Jacka. Jacek mówi zupełnie inaczej niż jego kolega Tomek. Tomek jest zbliżony bardziej do Wieśka, może nawet do Jaćki. Ten jego język jest dosyć prosty, prymitywny, a Jacek stanowi taką jego równowagę. Więc mamy do czynienia faktycznie z bardzo mocnym przerysowaniem tego języka. zawaha mi się stwierdzenie, że stworzyłem język polskiej wsi, który mógłby być językiem polskiej wsi, ale nie jest i mam nadzieję, że nie będzie.
Dobrze. Rozmawiam dziś z Krystianem Janikiem, autorem powieści Tu nie ma nic. O pomyśle na tę powieść i o procesie twórczym już za moment. Wracamy po przerwie.
Regiony kultury.
Krystian Janik, tarnowski prozaik i felietonista, jest dziś gościem Regionów Kultury na antenie Radio Kraków Kultura. Po kryminale historycznym Pomsta, opowieść z dziejów miasta Tarnowa, przyszła kolej na Tu nie ma nic, powieść obyczajową i portret Polski B. Tak można przeczytać między innymi na odwrocie tej książki. Jak to z tą Polską B jest?
Maria Peszyk śpiewała o Polsce A, B, C i D. Moja Polska jest, jak określił to Kazimierz Kyrcz junior, który napisał blurb do tej książki, Polską B. Aczkolwiek niektóre recenzje mówią, że nie jest to Polska B, tylko Polska C, a nawet D. Dlatego, że jest to miasteczko, wieś uśpiona, wieś oderwana od rzeczywistości. I jak sama nazwa wskazuje, odchylice, czyli miejscowość, gdzie odchodzi do wszelkiego rodzaju odchyłów od tej rzeczywistości. I chyba tak, chyba jest to Polska B. Raczej nie kierowałbym się w kierunku Polski C czy D, bo Polska C i D to chyba zupełnie inna historia. Historia związana i z przemocą domową, i z alkoholizmem, ale pozbawiona czarnego humoru. A u mnie ten czarny humor jednak jest, więc zatrzymuję się przy literze B.
Znamy się prywatnie, to pozwolę sobie na taką wycieczkę. Nie posądzałam cię o tego typu jaskrawy humor.
Dlaczego?
No więc jednak. A skąd pomysł, Krystianie, na tę powieść?
Skąd pomysł? Ta powieść chodziła za mną przez dłuższy czas. Chciałem napisać coś zupełnie niezwiązanego z moimi zainteresowaniami, czyli z literaturą kryminalną, z horrorem. Postanowiłem napisać powieść obyczajową, połączoną nieco z czarną komedią. I takie było moje założenie, że chcę połączyć ze sobą dramat i komedię. Czy mi to wyszło? Wydaje mi się, że tak.
Jak długo pisałeś Tu nie ma nic?
Tu nie ma nic pisałem 3 miesiące.
To szybko.
Bardzo szybko. Pomstę pisałem 3 lata, więc zrobiłem ogromny przeskok pomiędzy tymi dwoma książkami.
Jak wpadłeś na połączenie problemu alkoholu z tym, jak wspominałam w pierwszej części, arcypolskim zamiłowaniem do piłki nożnej? Oglądania piłki nożnej, bo z tym graniem to jest różnie.
Tak naprawdę połączyłem dwa polskie sporty narodowe, czyli chlanie na umór i zamiłowanie do piłki nożnej. Wiadomo, że jeśli polskiej reprezentacji uda się dostać na jakiś mundial, na jakieś mistrzostwa Europy, to z półek sklepowych najczęściej znika alkohol. A inni, którzy nie kupują alkoholu w sklepach, wypijają spore ilości w pubach, w barach czy w strefach kibica. Więc myślę, że piłka nożna w Polsce jest związana ze spożywaniem alkoholu i jest to taki rodzaj biernego sportu, biernego, ponieważ oglądanego z perspektywy kanapy. I co ciekawe, ludzie, którzy siedzą na kanapie, chleją wódę i piwo, fascynują się sportem. Czyli jednak czymś, co wymaga nie tylko kondycji, ale też przygotowania.
Łączą. No jednak jest jakiś taki pociąg do zdrowego trybu życia. No choćby mityczny w tym przypadku. Mam takie wrażenie, że znalazły się w tej powieści również takie momenty, gdzie wkradł ci się, używam celowo tego słowa, gdzie wkradł ci się realizm magiczny.
Faktycznie jest kilka takich momentów.
Tak dla przełamania mam wrażenie.
Tak dla przełamania. Chyba są dwa takie momenty.
Ktoś ma widzenie jakieś?
Tak, tak. Jeden z bohaterów, Tomek Gawron, zwany przez przyjaciół Wróblem, w pewnym momencie widzi niedawno zmarłego Menela, z którym się uprzyjaźnił, i okazuje się, że mają jakieś niezałatwione ziemskie sprawy. A drugim takim momentem jest, tutaj może bym zbyt dużo zdradził, ale Jadwiga w pewnym momencie chce wezwać egzorcystę. Dlaczego tego egzorcystę chce wezwać? No, trzeba będzie przeczytać i dobrnąć do tego momentu.
Krystianie, powiedz, czy przewidujesz kolejną część? Tu nie ma nic?
Przewiduję kolejną część jak najbardziej. Napisałem wprawdzie w posłowiu, czy w rzutach karnych, bo tak nazwałem posłowie, że kontynuacja jest prawie tak pewna jak udział reprezentacji narodowej na mundialu w Katarze. Troszkę się z tego wycofuję, od kiedy dowiedziałem się, że Adam Nawałka może wrócić na ławkę trenerską, ponieważ Adam Nawałka też jest bohaterem tej powieści, bo akcja rozgrywa się w 2018 roku, czyli w czasie mundialu w Rosji. Więc jeśli Nawałka by wrócił, to kontynuacja będzie na pewno.
Szybciej niż myślimy.
Szybciej niż myślimy. Prawdopodobnie nawet w tym roku.
Twoje literackie inspiracje przy tej książce? Bo o muzyczne zapytam cię za moment. Tej muzyki tam jest bardzo, bardzo dużo.
Inspiracje literackie w przypadku tej książki są bardzo oczywiste. Jest to tak zwana literatura alkoholowa. Oczywiście książka Pod mocnym aniołem Jerzego Pilcha.
No to klasyka.
Klasyka, jasne. Czy w ogóle twórczość Jerzego Pilcha, którego bardzo cenię. I literatura rosyjska. W Rosji pili jeszcze bardziej niż w Polsce. Przypomnijmy sobie Jerofiejewa, choćby jego poemat Moskwa Pietuszki, taki bardzo oniryczny, również powiedziałbym, że osadzony w takim realizmie magicznym, ponieważ przez ponad 100 stron bohaterowie przemieszczają się pociągiem z Moskwy do Pietuszek. Jest to właśnie taka miejscowość troszkę oderwana też od rzeczywistości, troszkę magiczna. Taka ziemia obiecana dla alkoholików i deliryków.
No dobrze, jeżeli chodzi o inspiracje literackie, sprawa jest jasna. Jeżeli chodzi o muzykę, tej muzyki tam jest całe mnóstwo.
Tak, muzyki jest mnóstwo, głównie jest to muzyka rockowa i metalowa, której słucha Jacek, ale pojawiają się też bardziej swojskie klimaty, czyli Maryla Rodowicz, ulubiona pieśniarka Jadwigi,
Krzysztof
Krawczyk, dokładnie, w którym Jadwiga jest zakochana i którego twórczość nie tylko podziwia, ale też czasami w swoim Wiesławie widzi tego Krawczyka.
No, dobrze, zostawmy to dla czy Maryli Rodowicz, czy dla Krzysztofa Krawczyka. Mamy tam też bardzo mocną przeciwwagę.
Przeciwwagę do Krawczyka i Maryli? Masz na myśli muzykę metalową?
Po prostu.
Po prostu metalową, dokładnie. Jest mnóstwo wątków z muzyką metalową. Bohaterowie słuchają tej muzyki, głównie słucha jej Jacek, ale też mamy twórczość taką bardzo nieoczywistą, powiedziałbym, bo pojawia się w pewnym momencie utwór Jacka Sachulskiego, Dosko. Jest to naprawdę świetny numer. Kto nie słuchał, zachęcam do posłuchania. Ale też Wiesław, mąż Jadwigi, w czasie pomeczowego grilla, czy w ogóle w czasie pomeczowych...
To trzeci tak, sport tak, grill, Polaków.
Sport Polaków, dokładnie. Czy w ogóle w czasie takich spotkań, bo zawsze mecz się nie kończy z ostatnim gwizdkiem sędziego, ale zawsze jest grill, jest jakaś impreza i pod koniec, jak już są mocno nachlani, zaczynają śpiewać. Jadwiga to obserwuje i zawsze ma wrażenie, że ten jej Wiesław kaleczy piękne polskie piosenki, jak na przykład Jolkę, Budki Suflera.
Krystianie, prowadzisz zajęcia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej z twórczego pisania ze studentami. Czy miałeś już okazję porozmawiać z nimi o swojej książce?
Nie miałem okazji porozmawiać o swojej książce, dlatego że kiedy książka miała premierę, studenci mieli zaliczenia, więc nie było czasu porozmawiać o tej książce.
To umawiamy się, że uzupełnimy ten wątek jeszcze, jak będziesz już miał tę okazję. Zapraszamy Państwa do tego, żeby sięgnąć po tę lekturę. Mam nadzieję, że Państwa zachęciliśmy. Zatem Tu nie ma nic i Krystian Janik, jeżeli Państwa interesuje tematyka alkoholowa, piłka nożna, no i grillowanie być może.
I miłość.
I miłość. Otóż to, no przecież to podstawowa siła.
Dokładnie.
To proszę sięgnąć po tę książkę. szczęśliwe zakończenia zdarzają się tylko tam, gdzie nas nie ma. Bardzo Ci dziękuję za wizytę w studiu.
Dziękuję Ci bardzo za zaproszenie.
I czekamy na kolejną książkę, czyli na drugą część. Tu nie ma nic. Jaki przewidujesz tytuł dla kolejnej części?
Tytuł dla kolejnej części. Powiem Ci, jaki będzie tytuł. Tytuł będzie równie piękny jak Tu nie ma nic, ponieważ będzie brzmiał Nic się nie dzieje.
Tu nie ma nic, nic się nie dzieje. Czekamy w takim razie. Krystian Janik, bardzo dziękujemy. Ja się już z Państwem żegnam. W poniedziałek przywita się z Państwem Jan Stępień. Dobrego dnia. Magdalena Zbyl-Wiśniewska. Do usłyszenia.